Wyobraźmy sobie taki 30 kilometr maratonu. Z perspektywy fizjologii to jest ten moment, kiedy organizm spala już absolutnie wszystko, co miał w jakiejkolwiek rezerwie.
Tak zwana ściana.
No dokładnie. Nogi dosłownie odmawiają posłuszeństwa, płuca palą żywym ogniem, a w głowie pulsuje tylko jedna, niezwykle natrętna i w sumie racjonalnie brzmiąca myśl. Po co ja to w ogóle robię?
Bo przecież nikt nas do tego nie zmusza, prawda?
Właśnie. Można po prostu zwolnić, zatrzymać się, usiąść na krawężniku i to wszystko zakończyć. To jest ten moment, w którym fizyczne zmęczenie staje się właściwie niczym w porównaniu z takim gigantycznym, obezwładniającym kryzysem psychicznym.
To jest doskonały obraz. Kiedy uderzamy w tę ścianę, cała ta początkowa ekscytacja, wiesz, ten entuzjazm ze startu po prostu wyparowuje bez śladu.
Zostaje ból.
Rzeczywistość i pokusa ucieczki. Zaczynamy na zimno kalkulować, czy ten cel naprawdę jest wart tego potwornego wysiłku. I bardzo często ta kalkulacja podpowiada nam, żeby po prostu zrezygnować.
I zazwyczaj w takich kryzysowych chwilach szuka się jakiegoś, nie wiem, zewnętrznego ratunku. Biegacze sięgają po magiczny żel energetyczny, włączają głośniejszą muzykę, szukają jakiegoś motywacyjnego hasła.
Jasne.
Ale dzisiaj bierzemy ten mechanizm pod lupę, opierając się na materiale, który patrzy na kryzys z zupełnie, ale to zupełnie innej perspektywy. Naszym dzisiejszym źródłem do analizy jest świetny wykład doktora Davida de Silvy. Tytuł to Obywatele w trakcie szkolenia. I to jest niezwykle dogłębny rozbiór fragmentu starożytnego tekstu, konkretnie 12 rozdziału Listu do Hebrajczyków.
Tak, to jest niesamowity dokument.
I od razu chcę uspokoić. To nie jest żadna oderwana od życia, wiesz, nudna teoretyczna teologia. To jest niesamowicie ostry, bezkompromisowy podręcznik przetrwania ostatecznego kryzysu.
Zdecydowanie. Siła tego tekstu polega na jego potężnym ładunku psychologicznym. Ale wiesz, żeby w pełni zrozumieć, dlaczego te słowa miały w ogóle taki ciężar, musimy najpierw nakreślić trochę tło historyczne i zobaczyć, kim byli ci metaforyczni maratończycy.
Okej, to rzućmy na to okiem.
Wyobraźmy sobie społeczność pierwszych chrześcijan. Zmagają się z ogromną, właściwie miażdżącą presją ze strony społeczeństwa. Codziennie doświadczają odrzucenia, jakiejś marginalizacji gospodarczej, publicznych zniewag. Ich właśnie sąsiedzi, dawni przyjaciele z pracy czy tam z gildii kupieckich teraz po prostu pałają do nich wrogością.
Czekaj, czyli to nie jest ten moment historii, gdzie lwy rozszarpują ludzi na arenach?
Jeszcze nie. Autor listu sam zresztą zaznacza w tekście, że jeszcze nie opierali się aż do krwi, więc nie ma tu otwartego fizycznego męczeństwa na masową skalę. Ale jest coś, co potrafi złamać człowieka równie skutecznie. Absolutne wyczerpanie psychiczne. Ci ludzie są po prostu znużeni ciągłym byciem wyrzutkami.
Jasne.
Są na skraju poddania się, odrzucenia swoich przekonań i powrotu do takiego bezpiecznego, wygodnego, akceptowalnego przez to rzymskie społeczeństwo życia.
Czyli chcą po prostu usiąść na tym wspomnianym krawężniku i przestać biec.
Dokładnie tak.
I to jest ten fascynujący moment, w którym wkracza autor tekstu. Bo skoro mamy przed sobą grupę ludzi, którzy mają wszystkiego dość i najchętniej by się wycofali, to jak w ogóle można ich zmotywować?
No właśnie.
Intuicja by podpowiadała, żeby ich pocieszać, mówisz, że wszystko będzie dobrze, trzymajcie się, ale ten tekst robi coś zupełnie odwrotnego. Patrząc na te notatki ze źródła, wydaje mi się, że strategia polega tu na całkowitej zmianie definicji tego, przez co ci ludzie przechodzą.
Zgadza się.
Przesuwa tę sytuację ze sfery bycia ofiarami losu do sfery bycia na brutalnym treningu.
Trafiasz w samo sedno. Autor redefiniuje ich kryzys, sięgając po terminologię prosto ze świata antycznego sportu. Doktor De Silva zauważa, że to słownictwo nie ogranicza się tylko do, wiesz, wyścigów długodystansowych.
Okej.
My tu nagle wkraczamy na ring. Pojawiają się terminy przywodzące na myśl starożytny boks, a wręcz pankration.
Pankration, czyli te najgorsze zapasy bez reguł.
Właśnie to. Jedna z najbardziej brutalnych, pozbawionych reguł dyscyplin olimpijskich, łącząca zapasy z walką na pięści.
Czyli to ich codzienne zmaganie z nienawistnym społeczeństwem to nie jest jakiś tam pech, to jest walka wręcz. Bezpośrednie starcie, w którym przeciwnik dosłownie próbuje ich znokautować.
Oraz, co najważniejsze w tym wszystkim, to jest proces celowy. Tu na scenę wchodzi jedno z najważniejszych greckich słów w tym tekście, paideia.
Paideia, czyli...
Tłumaczymy to przeważnie jako edukację, formację, wychowanie, a nawet taki rygorystyczny trening. Autor listu z pełnym przekonaniem argumentuje, że ten społeczny ostracyzm to nie jest żadna kara od Boga za ukryte przewinienia, to jest dowód na adopcję.
Czekaj, społeczny lincz jako dowód adopcji?
Brzmi dziwnie, wiem, ale logika starożytnego świata była w tej kwestii bardzo przejrzysta. Jeśli rzymski czy grecki ojciec nie dyscyplinuje dziecka, nie nakłada na nie ciężarów, no, nie trenuje go po prostu do dorosłości, to wysyła jasny sygnał, traktuje je jako dziecko z nieprawego łoża.
A, okej. Czyli jako kogoś, w kogo nie warto inwestować cennego czasu ani zasobów.
Dokładnie. Brak treningu oznaczał brak ojcowskiego uznania.
Tutaj dr De Silva zwraca uwagę na fenomenalny, wiesz, techniczny detal, który pokazuje, jak sprytnie ci starożytni autorzy pracowali z tekstami. Autor listu cytuje tu Księgę Przysłów, ale robi to w bardzo specyficzny sposób.
Masz na myśli to tłumaczenie?
Tak. W oryginalnym hebrajskim tekście relacja między ojcem a synem była użyta tylko jako zgrabna metafora. Brzmiało to mniej więcej, że Bóg karci tych, których kocha, tak jak ojciec karci syna. Ale autor omija tekst hebrajski i sięga po grecki przekład, czyli Septuagintę. A tam ktoś wcześniej dokonał drobnej zmiany gramatycznej, usuwając słówko jak.
To zmienia wszystko.
No właśnie. W ten sposób ta metafora znika, a zdanie staje się prawnym stwierdzeniem faktu. Bóg karci każdego syna, którego przyjmuje. Zwykłe porównanie zamienia się w akt adopcyjny. To brzmi jak jakiś, nie wiem, prawny certyfikat.
To jest niesamowity zabieg retoryczny. Co więcej, jeśli przyjrzymy się szerszemu kontekstowi kulturowemu tamtej epoki, to zauważymy, że taki sposób rozumienia cierpienia po prostu przenikał całą ówczesną filozofię. Doktor De Silva przywołuje tu rzymskiego stoika Senekę.
Co Seneka miał z tym wspólnego?
W swoim dziele De Providentia Seneka przekonywał, że Bóg celowo hartuje, poddaje próbom i ćwiczy tych ludzi, których kocha najbardziej. Seneka sięga po jeszcze ostrzejszy obraz. Wspomina o spartańskich ojcach, którzy wręcz publicznie chłostali swoich synów.
No rany.
Nie z nienawiści, nie po to, by ich zniszczyć lub ukarać, ale po to, by wyzwolić i dowieść ich męstwa. Więc w tym starożytnym ujęciu trudności miały wyłącznie wymiar taki sprawdzający i wzmacniający, a absolutnie nie karny.
Dobrze, ale musimy się tu na chwilę zatrzymać i to rozpakować, bo czuję, że potrzebny jest w tym miejscu bardzo mocny sprzeciw z dzisiejszej perspektywy.
Rozumiem, do czego zmierzasz.
No bo słuchając tego wszystkiego, dzisiaj łatwo odnieść wrażenie, że stąpamy po bardzo cienkim lodzie. Przecież próba tłumaczenia komuś, wiesz, cierpisz, jesteś bity przez życie, bo potężny ojciec cię kocha i to jest tylko rygorystyczny trening. Przecież to brzmi niebezpiecznie znajomo.
Tak, brzmi jak?
Jak klasyczne podręcznikowe usprawiedliwianie toksycznego rodzicielstwa albo wręcz jakiegoś ukrywania przemocy domowej. Jak mamy czytać ten starożytny tekst, nie czując jednocześnie potężnego zgrzytu?
To jest bardzo celna uwaga i niezwykle ważna obiekcja. Doktor De Silva w swojej analizie podchodzi do tego problemu wprost i bardzo stanowczo go rozwiązuje. Podkreśla z całą mocą, że przenoszenie tej koncepcji paidei na przypadkowe tragedie życiowe to jest kardynalny błąd i w ogóle teologiczne nadużycie.
Czyli tekst tego nie sugeruje.
W żadnym wypadku. Ten fragment listu absolutnie nie sugeruje, że Bóg zsyła na ludzi, nie wiem, choroby nowotworowe, wypadki komunikacyjne, biedę czy przemocowego partnera, po to, by dać im tak zwaną cenną życiową lekcję. Kontekst historyczny i literacki jest tu krystalicznie czysty.
Zatem w tym ujęciu kluczowe jest to, skąd to cierpienie faktycznie pochodzi.
Dokładnie. Cierpienie, o którym tu mowa, wynika wyłącznie z wierności przekonaniom. Bólu nie zadaje im Bóg. Ból zadaje im to wrogie, pogańskie środowisko, które po prostu nie toleruje ich odmienności. Bóg nie jest w tej historii oprawcą.
To kim jest w takim razie?
On bierze tę trudną sytuację, ten ring uformowany przez nienawiść tłumu i przekształca ją w formacyjną salę treningową. Skoro ci ludzie i tak obrywają ze swoje przekonania, trener wykorzystuje to środowisko, by wykuć w nich cnoty, wytrzymałość i sprawiedliwość, takie, które są wymagane od obywateli jego królestwa.
Okej, no to radykalnie przesuwa akcenty i przywraca sens całej tej metaforze sportowej. Bo skoro presja zewnętrzna to po prostu taki obóz kondycyjny kształtujący charakter, no to ucieczka z tego obozu byłaby katastrofą. Zastanawia mnie, czy autor tekstu mówi tak wprost o tym, co się dzieje, gdy ktoś jednak nie wytrzyma i zejdzie z tego ringu.
Zdecydowanie. Autor w ogóle nie unika tego tematu. Po wyjaśnieniu tego mechanizmu Paidei, tekst przechodzi do bardzo ostrego, wręcz drastycznego ostrzeżenia przed tym, co nazywa gorzkim korzeniem.
Gorzkim korzeniem?
Tak, to jest aluzja do Księgi Powtórzonego Prawa. Ten gorzki korzeń to nic innego jak apostazja, czyli świadome odejście pojedynczych osób od wiary i powrót do starego, wygodnego stylu życia. Taka ucieczka działa jak toksyna, która infekuje i demotywuje całą resztę tej zmęczonej wspólnoty.
Mhm. Jedna osoba odpada i reszcie też się odechcewa.
Właśnie. I aby zilustrować ten dramat, autor przywołuje postać ze Starego Testamentu – Ezawa.
I tu znowu mamy bardzo ciekawy zabieg, bo w tekście Ezaw jest nazwany bezbożnym i rozpustnikiem. Ale przecież, jak zauważa De Silva w swoim wykładzie, czytając oryginalną historię w Księdze Rodzaju, nie znajdujemy dowodów na to, że Ezaw był jakimś wielkim rozpustnikiem. Dlaczego autor rzuca w niego tak ciężkimi oskarżeniami?
To wynika z tradycji żydowskiej okresu II Świątyni. Z biegiem czasu dla starożytnych autorów to określenie nabrało po prostu znaczenia metaforycznego. Rozpusta w tym kontekście oznaczała niewierność wobec Boga.
Okej.
Ezaw to człowiek, który zlekceważył to, co święte i wieczne. Przypomnijmy tę słynną historię. Ezaw wraca z pola absolutnie wyczerpany i głodny. Jego brat, Jakub, gotuje zupę z soczewicy. I Ezaw decyduje się sprzedać swoje bezcenne, wieczne prawo pierworodztwa za jedną, jedyną miskę tej zupy.
Sprzedaje dziedzictwo dla natychmiastowej ulgi w chwilowym dyskomforcie.
Dokładnie. Co więcej, analizując ten fragment, De Silva wskazuje na kolejny dowód literackiego geniuszu autora tego listu.
Masz na myśli to, jak potraktował chronologię? Zauważyłem to w notatkach.
Właśnie to. W Księdze Rodzaju sprzedaż tego pierworodztwa za miskę supy to jest jedno wydarzenie, a ostateczna utrata błogosławieństwa na łożu śmierci niewidomego ojca Izaaka ma miejsce wiele, wiele lat później.
Tak, to są dwie różne sytuacje.
Ale autor listu do Hebrajczyków świadomie spłaszcza tę oś czasu. Skleja te dwa wydarzenia w jedno nierozerwalną scenę. Robi to po to, by uderzyć w czytelników z maksymalną siłą. Decyzje mają ostateczne konsekwencje.
Czyli to, co raz zostanie porzucone, przepada.
Bezpowrotnie. Tekst mówi bezlitośnie. Ezaw nie znalazł już miejsca na pokutę, chociaż szukał jej, wylewając dosłownie morze łez.
Wiesz, to jest niezwykle bolesny obraz. Przypomina mi się pewna współczesna analogia, jak to czytałem. Wyobraźmy sobie pracownika jakiegoś genialnego, wiesz, garażowego startupu. Ma w ręku pakiety udziałów, które za kilka lat będą warte po prostu miliardy dolarów.
Jasne.
Ale pewnego dnia ten pracownik jest wściekły, zmęczony, znużony pracą i po prostu głodny. I w akcie desperacji postanawia oddać wszystkie swoje udziały koledze z biurka w zamian za jedną zwykłą kanapkę kupioną w pobliskim barze.
Dramatyczny błąd.
No właśnie. Zaspokaja chwilowy głód, ma swój moment ulgi, ale kiedy po paru latach firma wchodzi na giełdę, a on zdaje sobie sprawę z tego gigantycznego błędu, to wiesz, niezależnie od tego, jak bardzo będzie szlochał i błagał, niczego to nie zmieni. Podpisał papiery, transakcja została zamknięta, jego łzy nie cofną czasu.
Ta metafora idealnie oddaje tragedię Ezawa. O ile jednak dla pierwszych chrześcijan tą kanapką, czy też miską zupy, było po prostu uniknięcie prześladowań przez takie wtopienie się w otoczenie, o tyle w źródle znajdujemy też fascynującą diagnozę naszej obecnej sytuacji kulturowej.
Patrząc na dzisiejszy zachodni świat, to raczej nikt nas nie zmusza do rzucania ofiar pogańskim bóstwom. Nikt nie odbiera majątków za przekonania. Więc domyślam się, że naszą dzisiejszą współczesną miską soczewicy jest coś znacznie bardziej subtelnego.
Mm-hmm.
Może to po prostu pokusa takiego oswojonego, wygodnego chrześcijaństwa, w którym nie ma miejsca na w ogóle żaden dyskomfort.
Trafiłeś w dziesiątkę. Doktor De Silva nazywa to zjawiskiem chrześcijaństwa udomowionego. To religia, która została, wiesz, bezpiecznie zamknięta w sferze całkowicie prywatnej, odcięta od realnych, życiowych decyzji.
Żeby nikomu nie przeszkadzać.
Właśnie. Taka wersja duchowości jest po prostu nieszkodliwa. Sprowadzona do roli kolejnej formy terapii lub jakiejś trywialnej rozrywki na weekend. W tym modelu to Bóg jest sprowadzony do roli usługodawcy. Ma wspierać nasze osobiste ambicje, wiesz, zabezpieczać finanse i dbać o nasze dobre samopoczucie, a nie wymagać lojalności na ringu.
I to jest ta zupa.
Tak, według tej analizy zadowolenie się takim letnim duchowym minimum jest dokładnym odpowiednikiem oddania wiecznego dziedzictwa za talerz taniej zupy.
Wizja tak gigantycznej straty potrafi wstrząsnąć. Ale powiedzmy sobie szczerze, bazowanie wyłącznie na strachu jako na narzędziu motywacyjne ma bardzo krótkie nogi.
Szybko przestaje działać.
Strach w końcu paraliżuje albo prowadzi do wypalenia. Znoszenie tych wszystkich życiowych ciosów na ringu, ta odmowa pójścia na łatwiznę, ma jakiś racjonalny sens tylko wtedy, gdy punkt docelowy tego biegu jest absolutnie, wiesz, bezdyskusyjnie wart każdego wylanego potu. Autor musiał im więc pokazać, dokąd oni właściwie biegną.
I robi to w sposób wręcz mistrzowski. Zastępuje motywację negatywną motywacją pozytywną. Finisz, który im przedstawia, jest po prostu oszałamiający. I żeby spotęgnić to wrażenie, autor listu używa głębokiego kontrastu. Przeciwstawia sobie dwa takie fundamentalne symbole sfery sakrum. Górę Synaj, która uosabia stare przymierze, oraz górę Syjon, będącą metą tego nowego przymierza.
I to zestawienie to jest w ogóle prawdziwy smysłowy knockout. Zobaczmy najpierw, jak De Silva analizuje ten opis Synaju. Autor używa słów, które budują atmosferę czystego, paraliżującego przerażenia. Wszystko kręci się wokół tego, co fizyczne.
Materialne i groźne.
Namacalny, płonący ogień. Gęsta, nieprzenikniona ciemność. Jakaś szalejąca burza i ten ogłuszający dźwięk trąby. To przestrzeń surowych zakazów i barier. Granice są tam tak bezwzględne, że nawet przypadkowe zwierzę, które by nieświadomie dotknęło góry, musiało natychmiast zostać ukamieniowane.
Poczucie terroru jest tam dosłownie wszechobecne. Źródło wskazuje na jeszcze jeden taki świetny przykład tego, jak autor swobodnie używał historii. Pisze on, że na widok tego wszystkiego sam Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżę.
A to nie było w innym momencie.
No właśnie. W Księdze Powtórzonego Prawa ten strach Mojżesza pojawia się w ogóle przy incydencie ze złotym cielcem. Ale autor listu bierze to przerażenie i przenosi je na sam moment nadania prawa na górze Synaj.
Aha, czyli znowu manipuluje czasem, żeby wzmocnić przekaz.
Tak. Robi to celowo, by zmaksymalizować efekt grozy i pokazać, jak niedostępny i surowy był ten dawny sposób zbliżania się do tego, co boskie.
I nagle następuje najostrzejsze z możliwych cięć, zmiana scenerii. To tak, jakbyśmy siedzieli w jakimś, nie wiem, dusznym, ciemnym kinie, oglądając klaustrofobiczny horror pełen napięcia.
Mm-hmm.
I nagle ktoś brutalnie włącza światło, a na ekranie pojawia się bezpośrednia, wielokolorowa transmisja z potężnej, triumfalnej parady w skąpanej w słońcu mieście. Ten przeskok na Syjon to jest zupełna nowa rzeczywistość.
Ten kontrast widać w każdym słowie. Syjon to niebiańskie Jeruzalem. Tam nie ma już mroku, chmur ani żadnego terroru. Zamiast burzy mamy nadosne zgromadzenie miriot aniołów, którzy po prostu śpiewają festiwalowe hymny.
Brzmi o niebo lepiej.
Zamiast granicy, której przekroczenie grozi śmiercią, mamy otwarte miasto. I co niezwykle ważne w świetle wcześniejszych ostrzeżeń, na Syjonie znajduje się zgromadzenie pierworodnych.
O, czyli to uderza w Ezawa.
Zdecydowanie. To wyostrza kontrast wobec Ezawa, który swoje prawo pierworództwa odrzucił. Ci ludzie, którzy tu dotarli, nie ugięli się, nie sprzedali dziedzictwa. Ich imiona, jak pisze autor, są trwale wpisane w niebie. To jawne nawiązanie do takich starożytnych list obywatelskich, na których widniały nazwiska ludzi pełnokrawnie należących do ważnego polis.
Jest tu jeszcze jeden, najbardziej chyba poruszający szczegół w całej tej konstrukcji kontrastów, mianowicie rola krwi. Autor przeciwstawia krew Jezusa krwi Abla. Pamiętamy z Księgi Rodzaju, że krew zamordowanego Abla wołała z ziemi do Boga o pomstę, o sprawiedliwość i wyrównanie rachunków.
Tak.
Z kolei krew Jezusa w tej nowej rzeczywistości na Syjonie krzyczy o czymś zupełnie innym, o całkowitym przebaczeniu pojednaniu i łasce. To uderzający obraz, który daje tym poobijanym przez świat maratończykom gigantyczny zastrzyk energii. Pokazuje im wyraźnie: oto dom, do którego biegniecie.
Warto znosić te razy na ryngu, by w ogóle tam wejść. Ale wiesz, skoro mówimy o Syjonie jako o rzeczywistości niebiańskiej, pojawia się tu ogromnie ważne pytanie. Analiza De Sylwy przechodzi do finału i pyta wprost, co w takim razie stanie się z otaczającym nas materialnym światem?
Z tym, co fizyczne.
Z tymi wszystkimi rzeczami, na których przecież my dzisiaj, współcześni ludzie, z takim wysiłkiem budujemy swoje poczucie bezpieczeństwa.
I to jest naturalne przejście do sekcji, którą autor listu opiera na koncepcję kosmicznych wstrząsów. Aby odpowiedzieć na to pytanie, autor wyciąga z rękawa potężne ostrzeżenie oparte na proroctwu Ageusza. Bóg zapowiada tam wielkie wstrząśnięcie wszechświatem. Zauważmy jednak, co się tu dzieje. Dr De Sylwa zwraca uwagę, że autor znów minimalnie modyfikuje oryginalny cytat. Odwraca kolejność i dodaje frazę nie tylko, by oświadczyć, że wstrząśnięta zostanie nie tylko ziemia, ale nawet samo niebo.
Chcę pokazać skalę.
Dokładnie. Chcę podkreślić, że to zjawisko będzie miało po prostu absolutnie bezprecedensową, kosmiczną skalę.
Do tego dokłada jeszcze jeden kluczowy termin z języka greckiego – eti hapax. Tłumaczymy to potocznie jako jeszcze raz. Ale jego prawdziwe, takie głębokie teologiczne znaczenie to ostatecznie. Ten jeden, ostatni raz, raz na zawsze. Oznacza to definitywne i, wiesz, nieodwracalne usunięcie z wszechświata wszystkiego tego, co materialne.
Czyli wszystkiego, co można wstrząsnąć.
Zgadza się.
To zdanie tak naprawdę uderza w samo sedno ludzkiej egzystencji. No bo jeśli to, co fizyczne, zniknie, to całe to nasze nerwowe budowanie imperiów nie ma żadnej racji bytu.
To jest niezwykle interesująca wizja, taka eschatologia. Według tego tekstu Królestwo Boże nie jest jakimś nowym bytem, który dopiero, wiesz, zacznie być budowany po zakończeniu naszej epoki. Nie, to niewzruszone Królestwo już tam jest. Ono istnieje cały czas, za kurtyną tego widzialnego świata.
Jest ukryte.
To zapowiadane kosmiczne trzęsienie Ziemi nie ma na celu zniszczenia dla samego zniszczenia. To jest po prostu wielkie sprzątanie. Usunięcie, jak to ujmuje źródło, tymczasowych dekoracji, aby naszym oczom wreszcie ukazało się to, co niewzruszone.
Genialne.
Tekst tworzy tu piękną paralelę do wcześniejszych fragmentów o starożytnym tabernakulum. Usuwamy materialną zasłonę, by wejść do wiecznej przestrzeni.
Wyciągnijmy z tego wnioski dla nas tu i teraz. Jeśli cały ten wyścig szczurów o, nie wiem, status społeczny, kapitał, stanowiska, domy, to w rzeczywistości bieganie wokół przedmiotów z etykietą do usunięcia, no to chyba powinno to diametralnie zmienić nasze codzienne priorytety.
Powinno.
Jaki sens ma inwestowanie całej życiowej energii w scenografię, która za chwilę zostanie bezpowrotnie zwinięta z horyzontu, zamiast w to niewidzialne królestwo, którego w żaden sposób nie da się wstrząsnąć?
Otóż to. Kiedy człowiek zyska tę perspektywę, zrozumiawszy, że otrzymał obywatelstwo w królestwie, które przetrwa każdy kataklizm, pozostaje mu tylko jedna logiczna reakcja. Autor listu używa tu greckiego pojęcia charis.
Charis, czyli łaska.
To głęboka, radosna wdzięczność, ale rozumiana również jako właśnie wdzięk, łaska i oddanie. Dr De Sylwa podsumowuje to w sposób uderzający. Zbawienie pokazane w tym starożytnym dokumencie to nie jest jednorazowa transakcja handlowa. To nie jest prezent, który otwieramy, rzucamy na półkę, po czym zapominamy o darczyńce, idąc gdzieś tam własną drogą.
Czyli to nie jest tylko takie szybkie podpisanie polisy ubezpieczeniowej na wieczność. To bardziej proces.
To jest ciągły proces formacji. Źródło posługuje się taką piękną metaforą ciągłego tańca pomiędzy absolutną, darmową, Bożą przychylnością wobec nas, a naszą aktywną, ludzką reakcją lojalności i posłuszeństwa.
Taniec z Bogiem.
Ten taniec wymaga niezwykłej uwagi i zachowania odpowiedniej postawy, pełnej szacunku i respektu. Bo, nie zapominajmy, autor kończy ten niezwykle pocieszający wywód potężnym przypomnieniem zaczerpniętym z Księgi Powtórzonego Prawa. Nasz Bóg, ten sam, który adoptuje nas przez paideję, wciąż i niezmiennie pozostaje trawiącym ogniem.
Spróbujmy na koniec spleść te potężne wątki w jedną całość. Analizując ten starożytny podręcznik Przetrwanie kryzysu, zobaczyliśmy, że nasze trudności i ból nie zawsze muszą być wynikiem złośliwości ślepego losu.
Mm-hmm.
Bardzo często to jest celowy, rygorystyczny trening, prowadzony z miłością przez trenera, który po prostu przygotowuje obywateli. Historia Ezawa to bolesna przestroga, by nigdy nie sprzedawać swojej przyszłości za krótki moment wygody. Ale ostatecznie to majestat góry Syjon udowadnia, że wdzięczność jest tak wielkim paliwem, że ten koszmarnie trudny bieg staje się całkowicie wart wysiłku.
To jest znakomita synteza dzisiejszych rozważań. Przeszliśmy taką fascynującą drogę od całkowitej rezygnacji, zniechęcenia uderzającego o ścianę poprzez bardzo bolesne ostrzeżenie, aż po tę triumfalną wizję mety, mety, która trwa wiecznie, już po usunięciu wszelkich znikomych dekoracji tego świata.
Ale wiesz, pozostaje nam na koniec jeszcze jedna niezwykła myśl, która tak trochę wybrzmiewa w tle całego wywodu de Sylwy, ukryta gdzieś tam w rozdziale 11.
O czym myślisz?
Pojawia się tam zdumiewający koncept mówiący o duchach sprawiedliwych uczynionych doskonałymi. Spójrzmy na to z szerszej perspektywy. Natura tej duchowej wspólnoty jest taka, że ci wszyscy dawni bohaterowie, te postacie pomnikowe,
patriarchowie, prorocy,
właśnie, pomimo swoich gigantycznych zasług i heroicznych czynów, oni nie mogli wejść na ostateczną metę sami. Musieli poczekać.
Czekali na wypełnienie obietnicy razem z resztą.
Właśnie to. Musieli poczekać na tych udręczonych pierwszych chrześcijan. I w tym głębokim sensie musieli i muszą czekać na każdego kolejnego poszukiwacza z kolejnych pokoleń, byśmy ostatecznie wszyscy razem stanowili komplet.
Pomyślmy, co to tak naprawdę mówi o niewyobrażalnej wadze każdego pojedynczego biegacza, który dołącza do tej sztafety przez tysiąclecia. Bieg jednostki to nigdy nie jest wyłącznie jej prywatna sprawa. To jest brakujący element w wielkiej ponadczasowej układance.
Dokładnie tak. I to jest myśl, którą warto nosić w pamięci, by móc po nią sięgnąć następnym razem, gdy na tym metaforycznym 30 kilometrze przyjdzie paląca ochota, by usiąść na krawężniku i powiedzieć po prostu: poddaję się.
Idealne podsumowanie.